świat ludzkich uczuć.
Witam Państwa, Anna Kaszczyc i Tomasz Goska, który program realizuje. Razem ze mną w studio psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór Państwu.
I zapraszamy Państwa na kolejną audycję dotyczącą dorosłych dzieci alkoholików, a dokładnie programu 12 kroków, który jest stosowany w terapii takich osób. Dzisiaj przejdziemy do 8 kroku programu, który mówi o sporządzeniu listy osób, które skrzywdziły osoby, dorosłe dzieci alkoholików i stanięci się gotowym zadośćuczynić wszystkim tym osobom, które skrzywdziliśmy. Zapraszamy Państwa serdecznie do włączenia się w naszą audycję. Można do nas napisać na gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu do naszego studia 644-65-55-25.
Wybacz, proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś, Wybacz, proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś, Zapamiętaj te słowa, każde natchnienie, każda ma myśl jest tylko dla ciebie. Każde mrugnięcie mu szept twoje uszy, tych oczu nie zastąpi żaden z kosztów. Proszę, popatrz, ja naprawdę cię kocham, choć często zachowuję się jak prostak. Wybacz mi jakoś, to wszystko naprawię, byś była dumna ze mnie, nie było tak zawsze. Przepraszam, że czasem moja wyobraźnia wybiega daleko w krainę błazna. Że myśli mam chore, ale serce zdrowe, ono bije za ciebie, bo oddałem je tobie. Zbyt często może widzieć ty w mych oczach, zbyt często może mówię ci, że kocham, ale ja taki jestem i chcę być lepszy. Musisz naprawdę w te słowa uwierzyć. Wybacz, proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś, Wybacz, proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś, Dla ciebie naprawdę zrobiłbym wszystko, otworzył niebo, przyciągnął je blisko, by mogła się po nim stąpać jak anioł, bo pragnę tak mocno tobą się zająć. Świat to nie zając i nie ucieknie, niech sobie trwają te chwile piękne. Bez nas to wszystko straci swój urok, bez ciebie w moim życiu jest tylko ponuro. Jesteś dla mnie po prostu królewną, jak cię opisać, gdy słowa bledną. A ja piszę ten tekst siedząc samemu, gdy ty jesteś tam cały dzień w biegu. Życie jednak jest troszkę za krótkie, by być oddzielnie, być pojedynka, ale ja czekam tu i zawsze będę. Niech to co czuję zabrzmi wszędzie. Wybacz, proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś, Wybacz, proszę, że jestem taki, że czasem nie pozwolę ci żyć tu tak, jak chciałabyś,
Świat ludzkich uczuć.
W tej piosence znaleźliśmy i wyznanie, i takie przyznanie się do swojego błędu. I o tym też trochę mówi krok ósmy. Brzmi on tak: sporządziliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Ten krok pozwala wyjść z izolacji dorosłym dzieciom alkoholików i trochę uzdrowić też ich relacje z innymi ludźmi. W poprzednich krokach to był taki przedsmak, takie trochę przygotowanie do zrobienia tego konkretnego już kroku ósmego, który zmierza do tego, by nasze relacje z innymi ludźmi zmieniły się, i to na dobre.
Tak, to rzeczywiście jest jakby kolejna część kroków i właściwie jest to taki pierwszy krok, który jest takim krokiem nie mającym wyłącznie charakteru osobistego. Chociaż tutaj jest to takie tylko pozorne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w tym kroku zaczynamy, mniej się koncentrujemy na sobie, a bardziej koncentrujemy na relacjach z innymi ludźmi. Próbkę tego już mieliśmy wcześniej, w kroku
piątym, czwartym,
w którym się mówiło o tym, że wyznaliśmy Bogu, sobie, Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Nie? Więc tutaj już ta relacja z drugim człowiekiem istniała, natomiast no, była to relacja taka głównie skoncentrowana na sobie, nie na tej drugiej osobie. Nie? W tym kroku ósmym zaczyna się dziać coś takiego, że zaczynamy niejako wprowadzać w życie to, co odkryliśmy w sobie, pracując nad poprzednimi 7 krokami, czy realizując te 7 kroków, poprzednich kroków. A więc przyglądając się sobie, przyglądając się swojemu sposobowi życia, radzeniu sobie w relacjach z innymi ludźmi, radzeniu sobie ze światem. I naturalną rzeczą jest, że jeśli mówimy o relacjach, właśnie pracując nad tymi krokami, na przykład o moich relacjach najbliższymi, to na początku koncentrujemy się na sobie, nie? Czyli patrzymy na to w kategoriach takich, co się ze mną działo w tej relacji. Jak ja się czułem, co ja robiłem, albo co mi robiono. Nie? Czyli jest to takie patrzenie przez pryzmat jakichś tam osobistych doświadczeń i tego, w jaki sposób świat wpływał niejako na mnie. Jak patrzymy w naszą przeszłość i widzimy, nie wiem, na przykład nasz dom, w którym jest problem alkoholowy. Jak widzimy to, co się w tym domu dzieje, to patrzymy na to w kategoriach takich, jak ten dom oddziaływał na mnie, co się ze mną działo w tym domu rodzinnym i co ja z tego domu wyniosłem i co zostało w moim stosunku do świata, w moim widzeniu innych ludzi i tak dalej. Natomiast tutaj w tym kroku ósmym zaczynamy próbować patrzeć na to z innej strony. Ze strony właśnie innych osób. Tych, z którymi mamy te relacje, z tych, z którymi się kontaktujemy. Czyli zaczynamy, przepraszam, patrzeć na to w kategoriach, co ja zrobiłem innym ludziom, jak oni mnie odbierali. zwłaszcza to pierwsze takie patrzenie, czyli co ja zrobiłem innym ludziom. Oczywiście jest to niesłychanie trudna praca i niesłychanie trudno jest na to spojrzeć właśnie w taki sposób, w jaki sposób ja mam takie, nie wiem, poczucie krzywdy, jakieś tam lęki i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, jak sam siebie zapytam, no kogo ja skrzywdziłem w życiu, nie? To pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, no to no, chwileczkę, jak to kogo ja
skrzywdziłem?
Przecież
to ja byłem skrzywdzony, tyle rzeczy mnie odbierano.
Ja byłem cały czas skrzywdzony. Jak się pracuje nad pierwszymi 7 krokami, kiedy dzięki pomocy siły wyższej, która nam pomaga usuwać nasze braki czy nasze błędy, zaczynamy się pewniej czuć, zaczynamy mieć większe poczucie własnej wartości, większą świadomość siebie, im bardziej dogłębnie żeśmy nad tym pracowali, tym łatwiej nam będzie taką listę sporządzić. Sporządzić listę osób, które skrzywdziliśmy.
Myślę, że to też trzeba w tym kroku troszkę się przestawić z takiego oskarżenia innych o nasze niepowodzenie. Bo trzeba tutaj wziąć trochę odpowiedzialność za swoje życie.
Tak, no to dlatego ja mówię, że ten krok jest taki, o nim się tak mówi generalnie, że no jest to taki właśnie krok, który jest bardziej nastawiony na ludzi, na taką, na właśnie relacje z innymi ludźmi. Natomiast tak naprawdę jest on głęboko osobisty, bo jak zobaczymy w trakcie pracy nad tym krokiem, pewne rzeczy, które się tutaj pojawiają, czyli coś takiego jak na przykład wybaczanie, jak przepraszanie, to jest, jak się okazuje, głęboko osobista sprawa. Dlatego, że tak naprawdę to, że my przebaczamy, to przede wszystkim to jest coś takiego, co jest dla nas ważne. Jak zobaczymy w kroku 9, czasem nie jest ważne dla innej osoby. A dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że wszelkie takie emocje związane z naszym działaniem, które stało się przyczyną, nie wiem, na przykład krzywdy innych ludzi, wszelkie te emocje niesłychanie wiążą naszą energię. I takie właśnie na przykład wybaczanie czy zadośćuczynienie, bo to jedno z drugim się ściśle wiąże, powoduje to, że my zaczynamy inaczej patrzeć na świat. Zaczynamy się wyzbywać pewnych uczuć, które do tej pory często powodowały naszym zachowaniem, czy kierowały naszym zachowaniem. Mówi się na przykład, ja to tak w skrócie powiem w tej chwili, bo to jakby mi się tak nasuwa od razu. Mówi się na przykład, gniewam się. Gniewam się na ciebie. Co to znaczy? Ono to znaczy, że to jest moje uczucie. Ten gniew jest moim uczuciem, nie? Czyli ode mnie zależy, co ja z tym uczuciem zrobię. Nie od tej drugiej strony. Ale po to, żeby sobie dać, tak powiem, prawo do takiego myślenia o sobie, czyli takiego, że niektóre moje emocje, czy mój sposób widzenia innych ludzi jest taki, że ja mogę go zmienić, bo to jest mój sposób widzenia, to taka postawa nie pojawi się wcześniej, dopóki my nie zrobimy tych 7 poprzednich kroków. Bo te 7 poprzednich kroków co nam daje? Ono daje nam przede wszystkim pokorę, to o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, czyli krótko mówiąc zgodę na świat, w jakim żyjemy i zgodę na to, jak są inni ludzie, dawanie im prawa do różnych zachowań. Prawa to znaczy, prawo do innych zachowań to nie znaczy, że się z tymi zachowaniami godzę, bo one mogą, nie wiem, wkraczać w pewne moje wartości, czy mogą wkraczać, nie wiem, w jakieś tam zakreślone przeze mnie granice. Ale ja daję prawo innym ludziom do tego, żeby oni żyli tak, jak żyją. Tak samo jak sobie daję do tego prawo. Tak samo jak sobie daję do tego prawo. I to jest niesłychanie istotne właśnie w tym kroku 8. I ten krok 8 to przygotowanie właściwie do takiego zadośćuczynienia wszystkim tym osobom, które skrzywdziliśmy. On jest takim bardzo przełomowym krokiem. Właściwie po 5 jest drugą taką konfrontacją, tym razem konfrontacją z własnymi uczuciami, z własnymi relacjami i spojrzeniem na te relacje w taki sposób, że no, ja owszem, byłem w życiu skrzywdzony w przeszłości, ale też krzywdziłem inne osoby i muszę z tym zrobić porządek. Ja próbuję robić porządek ze swoją przeszłością. Robię to oczywiście symbolicznie, dlatego że, jak ja to mówię, no, nawet archeolog, jak się grzebie w ziemi, to wykopuje tam jakieś kawałki świadczące, nie wiem, o kulturze materialnej sprzed wieków, czy tam sprzed kilku tysięcy lat, czy tam, nie wiem, sprzed 40 lat, nie? Ale on już tej kultury nie zmienia. On tego z tym nic nie jest w stanie zrobić. Dokładnie podobnie jest z naszą przeszłością. Ta przeszłość już była. Ona minęła. Natomiast ona zostaje w nas w formie myślenia, w formie pewnych takiego odniesienia się uczuciowego do tego, co było kiedyś. I z tym próbujemy sobie radzić, zarówno w kroku 5, jak i w kroku 8.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale czekamy na Państwa wypowiedzi, co było albo co jest dla Państwa najtrudniejsze w tym stawieniu kroku 8. Numer gadu 308-6701, numer skrzynki SMS 509-056-590 i numer telefonu 644-65-55, kierunkowy 25.
Radio Podlasie. Radio, które się zna.
She shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And you say to me, she's saying, I'm not afraid to die.
Świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Mamy Państwa wypowiedzi. Napisał do nas Piotr, który mówi o tym, że najtrudniejsze jest przełamanie się i próba rozmowy z innymi o swoim problemie. Mi się to jeszcze nie udało. To trudna sprawa na pewno, ale myślę, że konieczna, żeby zrobić chociażby ten krok ósmy.
Tak, to tutaj... No, to jest rzeczywiście trudna sprawa i trudny taki, trudny krok do zrobienia. To wynika z paru powodów, między innymi takich, że dorosłe dzieci alkoholików mają taką tendencję do ukrywania tego, co się dzieje w rodzinie. W związku z tym robią to często długo i skutecznie i trudno im jest przełamać tą taką barierę. Trudno jest im też innego powodu, mianowicie z takiego, że jak to powiedzieć, no. Często mają taki dylemat, co to może zmienić, nie? Albo co się stanie, jak ja o tym powiem komuś. Czy ten ktoś mnie zrozumie, czy ten ktoś zaakceptuje mnie, czy moją sytuację, nie? Czy będzie mi w stanie pomóc. Więc jak już zobaczymy sobie te oczekiwania, to tworzy się w ten sposób jakby kolejną barierę. I to się tworzy samemu. Nie? To jest takie ujawnienie tego faktu, ujawnienie tej prawdy, ujawnienie tego problemu jest z natury trudne, dlatego że no, ono uderza w takie moje głębokie, nie wiem, myślenie na swój temat, nie? Myślenie na temat tego, że, nie wiem, jestem gorszy w związku z tym, albo jestem z takiego dziwnego domu, nie? Okazuje się, że tych dziwnych domów jest tysiące i jak się odpowiednio trafi, to jak się odpowiednio trafi, to się trafi na kogoś, kto może ma podobne dylematy, czy podobne sposoby, podobny sposób widzenia świata wynikający z tego, że w podobnym żył środowisku czy otoczeniu. Nie? Ja to, co bym proponował w takiej sytuacji, o czym zresztą mówię często moim pacjentom, którzy nawet jak przychodzą do poradni, to dość długo trwa, zanim tak naprawdę zaczął mówić o tym, co się dzieje. Żeby sobie ten ktoś tak naprawdę spróbował, nie wiem, zobaczyć, co go hamuje i czego oczekuje. Nie? Ja myślę sobie, że dlatego właśnie to, co warto zrobić, to warto jest mówić o tym, problemie osobom, które w jakiś tam sposób, do których no, mamy zaufanie i do takich, które wiedzą, o czym mówimy. I to są na przykład DDA z grup samopomocowych, jeśli mamy taką w pobliżu. To są na przykład terapeuci uzależnień, których jest coraz więcej w Polsce. Takich terapeutów już są przeszkoleni w sprawach dotyczących współuzależnienia i w problemach dorosłych dzieci alkoholików. A to są czasem osoby takie, do których bliskie, do których mamy zaufanie. Często są to duchowni. Najtrudniej jest mówić o tym i zwierzać się osobie, z którą nas coś łączy. Dlatego, że no to jest podwójnie trudne. Podwójnie trudne, dlatego że z jednej strony jest to rzeczywiście mówienie o rzeczach trudnych, wstydliwych, a z drugiej strony no na to się nakłada też pewna relacja, nie? Ja muszę powiedzieć, że mi się wielokrotnie zdarzały takie sytuacje, że opowiadanie własnej historii swojej dziewczynie niekoniecznie służyło zmianie, a czasem manipulacji. O. I teraz można powiedzieć, odróżnienie tego, po co ja to mówię, jest doskonałym przykładem zrobienia listy osób, których skrzywdziliśmy. Bo jeżeli ja to robiłem po to, żeby, nie wiem, wzbudzić w niej jakieś tam uczucia do mnie, litość, czy takie nawet współczucie, czy coś takiego, to ja ją po prostu krzywdziłem, dlatego że próbując rozwiązywać własne problemy, niejako próbowałem narzucić tej drugiej osobie pewien sposób widzenia świata. Sposób taki, który wskazywał na to, że jeśli będziesz się poruszać tak, a tak, to będzie dobrze między nami. Nie? A więc pozbawiałem tej osoby takiej spontaniczności i takiej
wyrażania własnych uczuć.
Wyrażania siebie, wyrażania swoich własnych uczuć. Nie? Co jest, jak pamiętamy, jak mówiliśmy o cechach dorosłych dzieci alkoholików, takie manipulowanie cudzym zachowaniem czy cudzymi uczuciami jest dosyć częste. I ono nie wynika z jakiejś tam naszej złej woli, nie? To czasem my sobie tego nawet nie uświadamiamy do końca, ale wynika na przykład z naszych lęków, na przykład z lęku przed porzuceniem. Nie? Taki sposób naszego funkcjonowania, który powoduje właśnie tą manipulację, powoduje coś takiego, że i ja nie jestem szczery i uczciwy, i druga strona też nie ma okazji do tego. nie? Ponieważ boi się, że jakimś tam swoim zachowaniem może, nie wiem, nas dotknąć albo nas skrzywdzić, nie? Czyli jak widzimy, to krzywdzenie drugiej osoby może być na bardzo różnym poziomie. To tak mi się pojawiło przy tej wypowiedzi słuchacza. Natomiast zachęcam słuchacza do kontaktu z osobami, do których on będzie miał zaufanie, bądź z fachowcami po prostu. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że jeżeli masz problem, to go nie trzymaj. Bo ten problem, jak będziesz go trzymał tylko dla siebie, on będzie narastał i będzie coraz bardziej dominował w twoim życiu. Będzie coraz bardziej dominował w twoim życiu, czyli zaburzał twoje relacje ze światem. To taki właśnie sposób widzenia relacji. Zaczynamy dostrzegać, jak realizujemy program. Nie? A ten program to realizujemy w konfrontacji, czy w kontakcie z drugą osobą, z siłą wyższą i z drugą osobą.
Gosia napisała: święte słowa, trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Właśnie po 2,5 roku trzeźwienia doszłam do tego, że sprawia mi to wielki problem. Wraz z piciem zostawiłam męża, teraz zdałam sobie sprawę, że to właśnie na niego przeniosłam ten ciężar odpowiedzialności za mnie, za porażki, bo sukcesy to przypisywałam sobie. On był dla mnie ostoją, poczuciem bezpieczeństwa, którego nie miałam w domu. Teraz zostałam sama ze sobą. I nie jest mi łatwo, bo sama stawiam czoło życiu. Tak naprawdę to uczę się go od podstaw. Z domu odeszłam w wieku 15 lat, czyli jeszcze jako dziecko uciekłam przed alkoholizmem mamy. W wieku 16 lat zaczęłam pić. Wyszłam za mąż, szukając tego, co mi w domu zabrakło. Nie znalazłam. Dopiero teraz się tego uczę i myślę, że skutecznie, powoli, ale wytrwale.
Mhm. No to jest... No, ja tak się nie mogę od razu odnieść do tego, bo dlatego, że to, co tutaj słuchaczka powiedziała, to jest taki przykład właśnie tego, w jaki sposób dorosłe dziecko alkoholika, jak funkcjonuje i jak może funkcjonować. Dlatego, że to, o czym napisała, czyli o takiej przemianie, takiej uczenia się, o takim uczeniu się własnej odpowiedzialności, to jest coś, do czego dorosłe dzieci mogą dojść pod warunkiem, że zaczną się tym zajmować. Nie? To wymaga jednak takiej determinacji i to jest ciężka praca. To jest ciężka praca i to jest czasem, wiąże się to z bardzo silnymi przeżyciami. Dlatego, że mówię, jeśli przez lata człowiek funkcjonuje w jakimś takim schemacie, który sobie jakoś tam wypracował, wywalczył i tak dalej, i nagle zaczyna dostrzegać, że, no, nie wiem, uwiesił się na przykład na drugiej osobie, nie? To, o czym tutaj słuchaczka mówiła, nie? Że była w takim związku, czyli wyszła za mąż, za człowieka, który jej zapewniał to, czego nie miała w domu. Czyli można powiedzieć tak, znalazła sobie takiego człowieka. Teraz jest pytanie, na ile on miał ochotę taki być właśnie, nie? Na ile on miał ochotę być człowiekiem, który jest od zapewniania poczucia bezpieczeństwa drugiej osobie, nie? Po to, żeby ona mogła jakoś tam różne rzeczy robić, nie? Tutaj mówiła słuchaczka o tym, o swoim piciu i tak dalej, nie? Tutaj już mamy jakby no takie wprost patrzenie na to, właśnie, no, czy to jest na przykład osoba, którą ja skrzywdziłam w życiu, nie? Takie, no właśnie, jak robimy te kroki, dochodzimy tego ósmego kroku, to tutaj jakby najbardziej zaczynamy dostrzegać tą odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za to, co ja w życiu robię, nie? Ta odpowiedzialność między innymi przejawia się w tym, że ja zaczynam dostrzegać to, że oprócz tego, że byłem krzywdzony, to i ja krzywdziłem. Jak mówimy o takim, jak mówimy o, no, a odpowiedzialność to jest bolesna. No, to jest bolesna, bo jeżeli ja świadomie i odpowiedzialnie za przeproszeniem wkładam palce do kontaktu, no to się boleśnie przekonuję, na czym ta moja odpowiedzialność polega, nie? Odpowiedzialność to polega na tym, że ja, jak coś robię, to ja za to odpowiadam, ja ponoszę inaczej rzecz biorąc konsekwencje swojego zachowania.
I ten ktoś, kto zamontował kontakt.
No na przykład, nie? Dlatego mówię w takiej pracy nad tym krokiem, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy kierowali się akurat nie rozsądkiem, tylko uczuciami w momencie, kiedy robimy listę takich osób.
No właśnie, z tymi uczuciami to jest tak trochę różnie, bo to trzeba się doszukać chociażby poczucia winy, czy takiego poczucia własnej swojej wartości niskiej, obniżonej, czy też wręcz strachu przed sytuacjami różnymi i przed ludźmi. A to nie jest wcale takie proste dla dorosłych dzieci alkoholików.
No, to nie jest proste, natomiast ja powiem tak, pani Aniu, my zakładamy hipotetyczną sytuację, że jesteśmy w kroku ósmym, czyli zrobiliśmy już siedem. To jest istotne. Ja tutaj często zwracam uwagę na to, że ten program 12-krokowy, to on jest tak ułożony sprytnie, że jedno warunkuje drugie. Jak się czegoś tam nie zrobi wcześniej, to się nie zrobi tego później, nie? My mamy takie poczucie, że zaczynamy trochę inaczej funkcjonować, zaczynamy inaczej patrzeć na świat, a przede wszystkim inaczej patrzeć na siebie. W czasie robienia tych kroków zaczynamy dostrzegać jedną ważną rzecz, mianowicie taką, dzięki sile wyższej, co zależy od nas, a co od nas nie zależy. Jeżeli mamy takie rozgraniczenie, to zaczyna z nas, zaczyna nam spadać na przykład poczucie winy albo poczucie niskiej wartości. Ja to podam na takim typowym, no akurat niekoniecznie za DDA przykładzie. Jeżeli ja się często spotykam z takim zjawiskiem, że jeżeli małe dziecko płacze, to mama myśli o sobie w kategoriach, że jest do niczego, bo nie wie, co jest temu dziecku. To muszę powiedzieć, jak rozmawiam z młodymi matkami, niekoniecznie DDA, łącznie ze swoją córką, to pierwsza rzecz, jak dziecko płacze, co ja takiego robię? Nie? Że ono płacze. No, ono płacze, bo płacze. No, jakieś tam powody są. Pamiętam, że jak wychowywałem moją córkę, jak była malutka, to miałem taką książkę Benjamina Spocka o wychowaniu dzieci. Ja się tam z wieloma rzeczami nie zgadzałem w tej książce, ale między innymi jedną to zapamiętałem do dziś dnia, mianowicie taką, że jak dziecko płacze, to należy sprawdzić następujące rzeczy. I tam były różne rzeczy wymienione, a na końcu było coś takiego, a sprawdź, czy agrafka, którą przypiąłeś pieluchę, przypadkiem nie wbija się dziecku w pupę. Oczywiście, no to były realia, że tak powiem, amerykańskie, ja nigdy nie używałem agrafki, nie? Ale to pokazywało, to było taki sposób podejścia, który zdejmował ze mnie poczucie winy, że ja nie wiem, co jest dziecku. No, jednym z objawów płaczu dziecka to jest na przykład to, że ona ma akurat taką ekspresję, nie? Że se chce popłakać. I jakby wracam do tych kroków, nie? My zaczynamy, jak zaczynamy odróżniać to, na co mamy wpływ, od tego, na co nie mamy, zaczynamy się po prostu pewniej czuć. I w momencie, kiedy mamy taką coraz wyższą samoocenę, bo widzimy, że na przykład w wielu rzeczach, które od nas zależą, my się sprawdzamy, my sobie dobrze radzimy, natomiast niepotrzebnie się zajmujemy rzeczami, na które nie mamy kompletnie wpływu, bo to zjada naszą energię i tak dalej. To jest takie przysłowiowe walenie głową o mur, nie? To wtedy dopiero jesteśmy w stanie bez jakiegoś tam specjalnego lęku i bez takiego poczucia, nie wiem, poczucia winy czy wstydu zrobić listę osób, które skrzywdziliśmy. Zaczynamy patrzeć realnie na to, że pewne nasze zachowania, które wynikały, nie wiem, z naszych schematów myślowych, z naszego sposobu patrzenia na świat, z naszych lęków i z naszych obaw, że pewne zachowania to po prostu powodowały to, że my krzywdziliśmy inne osoby. Właśnie tymi swoimi zachowaniami. I tutaj nie ma znaczenia to, czy my to robiliśmy świadomie, czy my to robiliśmy nieświadomie. Tak po prostu było. Tak po prostu było. Ja muszę powiedzieć, że jestem przekonany, że jak się pracuje nad tymi krokami, to się widzi jedną rzecz podstawową, że najbardziej to byliśmy największymi wrogami samych siebie, czyli najbardziej siebie krzywdziliśmy, ale innych też. A innych też.
No za chwilę wrócimy do rozmowy.
ludzkich uczuć.
Powracamy do naszej rozmowy. Tutaj poza anteną właśnie się przed chwilką zastanawialiśmy, czy dorosłe dziecko alkoholika, które tak naprawdę w wielu przypadkach nie do końca zdaje sobie sprawę z tej krzywdy, którą wyrządza innym osobom, teraz stając przy tym kroku ósmym jest w stanie przyjrzeć się tak obiektywnie temu, że na przykład krzywdziło nieświadomie kogoś, na przykład unikając sytuacji, czy chociażby takich sytuacji konfliktowych, o których często mówimy podczas naszych audycji, gdzie no, takie uniki się zdarzają, albo sytuacje, które wynikają z ich zachowania i są taką wypadkową trochę tych ich, no nazwijmy, słabych stron.
Mhm. Tak, no to jest rzeczywiście taki problem, na który warto spojrzeć z takiej strony. To znaczy ja przynajmniej tak to robię. Otóż cały program 12-krokowy, on między innymi polega na tym, że uczy nas odpowiedzialności za swoje życie. Co to znaczy odpowiedzialność? Ja myślę, że odpowiedzialność znaczy, że ja pewne rzeczy, czy pewne moje zachowania są zachowaniami świadomymi. Jestem świadomy tego, co robię i jestem świadomy w dużym stopniu tego, jakie to przyniesie skutki. W związku z tym, jak mówimy tutaj o tym robieniu listy osób, które skrzywdziliśmy, to my się nie kierujemy tutaj w tej sytuacji takim myśleniem typu, że no, ja coś robiłem świadomie, bądź coś robiłem nieświadomie. Jak robiłem coś nieświadomie, to znaczy, że nie krzywdziłem. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Jeżeli myślimy o sobie w kategoriach takich, że zaczynamy siebie poznawać, że zaczynamy, nie wiem, odpowiedzialnie się zachowywać, to co jest istotne, to to, żeby wychwycić pewne nasze zachowania, czy pewne nasze schematy myślowe, którymi się posługujemy, a które nie są adekwatne do sytuacji. Nie? W jednym z kroków jest coś takiego, że my zaczynamy rozpoznawać w nas to właśnie małe dziecko. Nie? Jak się mówi o DDA, to mówi się często, że one funkcjonują w taki sposób, tak jakby 15, tak samo jak 15-20 lat temu w swoim dziecinnym pokoju, a to są już dorośli ludzie, nie? Czyli w momencie, kiedy zaczynamy robić te kroki, to zaczynamy sprawdzać właśnie skąd się to nasze zachowanie biorą, nie? A jak odkryjemy, skąd się to bierze i w jaki sposób my funkcjonowaliśmy, w jaki sposób się zachowywaliśmy, to zauważamy wtedy, że mimo, że to nie było świadomie z naszej strony robione, nie? To miało określone skutki dla tych osób. Czyli my krzywdziliśmy nieświadomie, ale krzywdziliśmy. I to jest istotne tutaj w tym kroku. To jest właśnie takie rozłożenie akcentów, nie? Ja mogę powiedzieć, tak odwołując się do tego, o czym tutaj mówiła słuchaczka, chociaż chcę powiedzieć, że będzie tylko przykład, bo niekoniecznie jej dotyczy. Nie? My mamy zasadę tutaj w audycji, że raczej nie udzielamy indywidualnej pomocy nikomu. Ja próbuję pewne rzeczy uogólnić, no ale można powiedzieć tak. Wyszłam za mąż za człowieka, od którego oczekiwałam, że da mi to, czego nie miałam w domu. Że da mi poczucie bezpieczeństwa na przykład, nie? W związku z tym, idąc dalej tym tropem, można powiedzieć tak, że ja zachowywałam się w relacji z nim, czy w małżeństwie, no bo tutaj chodzi o męża, właśnie w taki sposób. Licząc na to, że on mi to da. Wymuszałam na nim pewne zachowania. Za pomocą swoich własnych zachowań, nie? Można powiedzieć tak. Czy ja go pytałam o to, co on taki chce być? Czy ja go kształtowałam? Czy moja relacja z nim polegała na tym, że ja robiłam wszystko, żeby on był taki, jak ja bym chciała, żeby był, nie? Gdzie tu jest miejsce na jego własne życie? Życie takie, jak on by chciał żyć, nie? To jest, no i teraz jest pytanie, nie? Czy ja go krzywdziłam w ten sposób? Może nie. A może tak. A może tak, bo ja go pozbawiałam pewnej wolności wyboru. Ja mu tego wyboru nie dawałam. Tak? Więc jak mówię o tym dlatego, że to krzywdzenie może być na bardzo różnych poziomach. Na bardzo różnych poziomach. I tak naprawdę, jak się robi ten krok i się spojrzy i się go zrobi tak, że tą listę się sporządzi głównie na podstawie jednej, mianowicie na takiej, że ja mam poczucie, że ja mogłam krzywdzić tą osobę. I zrobić tą listę i potem się jej przyglądać. Nie na zasadzie takiej, jak my tutaj mówimy, rozważając takie dylematy, nie? Na ile to była, nie wiem, moja wina, na ile to nie była moja wina, na ile ja byłem tego świadomy, na ile byłem tego nieświadomy. To robienie tej listy jest rzeczywiście trudne, ale warto jest to zrobić, między innymi po to, żeby się wyzbyć takich różnych uczuć, jakie w związku z tym mamy, nie? Nie wiem, poczucia winy, czy poczucia jakiejś niższości, czy poczucia takiego właśnie, no, czegoś takiego, nie chciałbym używać słowa takiego moralnego kaca, nie? Bo to są wszystko uczucia, które w nas siedzą i zadośćuczynienie, o którym będziemy mówić w następnej audycji, mówiąc o dziewiątym kroku, to ono temu służy. Dlatego, że nie ma przebaczania na przykład bez zadośćuczynienia.
Ale myśląc o tym takiej gotowości do tego przeproszenia, mm-hmm, chociażby, mm-hmm, tej osoby, którą krzywdziliśmy. Można wpaść też w drugą pułapkę, bo dorosłe dzieci alkoholików dość często w relacjach z innymi ludźmi mówią o tym, że jestem, no właśnie, zły, jestem nieodpowiedni dla ciebie, jestem osobą, która cię krzywdzi, nie powinieneś być ze mną i tak dalej, i tak dalej. Takie samo oskarżanie, samo obwinianie. I tutaj w tym momencie, kiedy trzeba się przyznać do własnej winy, bardzo często może mi to przychodzić dość łatwo, a tak naprawdę nie dotyka się problemu tej krzywdy całej, bo to takie troszkę odwracanie jednak sytuacji.
Tak, no, ja chcę powiedzieć o czymś takim, że to, o czym mówimy w tej chwili, to jest krok ósmy. Zakładamy, że jak rzetelnie zrobiliśmy poprzednie kroki, to nie ma takiego niebezpieczeństwa. Z paru powodów. Pierwszy powód to jest właśnie taki, o którym już mówiłem w tej audycji, to jest pokora. Drugi powód to jest taka samoświadomość. I wyzbycie się pewnych lęków, czyli zrobienie kroku, czwartego i piątego, nie? Czyli zrobienie tego obrachunku moralnego, czyli taka próba zobaczenia swoich słabych i mocnych stron, swoich sposobów manipulacji i tak dalej. Nie? Oczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, natomiast nasze branie odpowiedzialności za swoje życie i to, w czym nam pomoże, czy pomaga nam nasza siła wyższa, to, o czym my mówimy w modlitwie o pogodę ducha, nie? Czyli odróżnienie tego, na co mamy wpływ, od tego, na co nie mamy, to nam pomaga właśnie w takiej próbie zrobienia tego właśnie ósmego kroku bez manipulacji samym sobą. Bo takie manipulowanie samym sobą to do niczego nie prowadzi, nie? Jak nam się to zaczyna odzywać, to znaczy, że zaczynamy wkraczać w stary sposób myślenia i widzenia świata i wtedy co trzeba zrobić? Wrócić do pierwszego kroku. My tak trochę, ja mam takie poczucie, że my tak trochę tutaj, czy ja mam taką tendencję do takiego pewnego teoretyzowania i pokazywania jakby takiej tej rzeczywistości w taki dość prosty sposób. Ale to wynika przede wszystkim z mojego doświadczenia życiowego. A mówiąc doświadczenie życiowe, to mam na myśli nie tylko to, że jestem 50-paroletnim mężczyzną, ale przede wszystkim mojego doświadczenia z byciem z ludźmi, z byciem z pacjentami. I czasem naprawdę to, do czego dochodzimy w takiej pracy, to takich prostych rozwiązań, które sobie gmatwamy, jak tylko możemy. Nie? Jak to mówię, jak czasem się coś powie, to można powiedzieć, że są dwie szkoły, jedna moja, druga błędna, albo tam rabina z Palenicy i rabina z Otwocka. Nie? A tymczasem, no, i to gmatwanie takich prostych praw, czy takich prostych rzeczy, no to jest jakiś tam sposób obronnego naszego reagowania na świat. No. My tutaj w tych audycjach, jak mówimy o krokach, to zatrzymujemy się na pewnych elementach tych kroków. Nie próbujemy omawiać całości, ale pokazywać pewien proces, który się dzieje. I tak jak mówię, ten proces wynika z tego, że po to, żeby zrobić krok ósmy, to trzeba najpierw zrobić pierwszy. Nie? Na ile go zrobimy rzetelnie, na tyle rzetelnie będziemy robić ten krok ósmy. To robienie kroku ósmego też nie jest jednorazową historią. Nie? Że dzisiaj siadam wieczorem, no dziś to nie siądę, bo dzisiaj to późno spać pójdę, a powiedzmy jutro, no, siadam, kartkę biorę, listę robię, nie? I mówię sobie tak, no to jestem gotów zadośćuczynić tym wszystkim osobom, nie? Bo tą gotowość właściwie w tym kroku...
Właśnie, trzeba podkreślić, że no, to trzeba wykazać tą chęć.
Tą właśnie chęć.
Chęć zadośćuczynienia i tak poniesienia trochę tych konsekwencji.
A potem mi się robi tak, no na liście mam 16 osób, powiedzmy, nie? Ale mówię tak, no nie, tej osoby to jeszcze nie. Jeszcze sobie ją zostawię, nie? I teraz jest pytanie. Oczywiście, że tak się robi. Tak się robi. Tyle tylko, że jest pytanie, co ja z tą osobą dalej będę robił. Czy ja sobie ją tak zostawię na wieki gdzieś tutaj, czy zacznę pracować nad tym, żeby jakby mieć też chęć zadośćuczynienia tej osobie za krzywdy, które jej zrobiłem, nie? Nawet nieświadome. Ja mogę powiedzieć tak. Ojciec alkoholik mnie krzywdził. Czy ja go krzywdziłem? No i mogę powiedzieć tak. No krzywdziłem go. W jaki sposób? Na przykład przymykałem oczy na to, że bolały mnie pewne jego zachowania. Albo nie odzywałem się w sytuacji, kiedy miał pretensje do mojej matki. Nie? Tak dalej. Ja tu nie wnikam, czy ja to mogłem robić, czy ja tego nie mogłem robić, czy ja to świadomie tego nie robiłem, czy nieświadomie tego nie robiłem, czy nie robiłem tego dlatego, żeby mieć święty spokój na przykład. Nie? Jak mam takie poczucie, że nie mówiłem o pewnych rzeczach dlatego, żeby mieć święty spokój, to mam poczucie winy i takiego wstydu, nie? Bo poczucie winy to jest wtedy, kiedy ja postępuję wbrew sobie, albo coś robię wbrew sobie, albo czegoś nie robię, co właściwie mógłbym zrobić, nie? Czyli widzimy, że to jest też odpowiedź na pani pytanie w przerwie. Nie zdążyłem tego dokończyć, nie? Czyli okazuje się, że te sprawy właśnie takiego krzywdzenia, one są takie wieloznaczne. Najczęściej u DDA to krzywdzenie jest nieświadome, ale ono jest. I coś trzeba z tym zrobić.
Poza tym ten krok tak troszkę jest taką receptą na wyjście z takiego pielęgnowania czy uraz, czy żalu i tak dalej, bo dopóki sytuacji nie wyjaśnimy, nie rozstrzygniemy i tak dalej, no to będziemy sobie z tym żyli, ale to w nas wcale nie zmaleje, a może co najwyżej urosnąć.
Tak, dlatego tak ważne jest to, ja pamiętam taką książkę Jerzego Mylibrudy o wybaczaniu i o poczuciu krzywdy, w której on, jak powiedział to kilkanaście lat temu, taki wykład miał, który mnie bardzo poruszył właśnie. On pokazał coś takiego, że ja wybaczam, cały proces wybaczania to jest coś, co ja robię głównie dla siebie. Dla innej osoby też, ale przede wszystkim dla siebie. I to pielęgnowanie tych urazów, pielęgnowanie w sobie gniewu, nienawiści, to jest coś, co nam nie pozwala normalnie widzieć świata, nie normalnie funkcjonować. No tutaj już oczywiście można powiedzieć tak na zakończenie tego wątku, że no to sobie popatrzmy na samych swoich, no. Popatrzmy sobie na samych swoich. Oczywiście my patrzymy na to w kategoriach komedii, to jest w ogóle rewelacyjna komedia, nie? Ale ja się często do tego odnoszę. W jaki sposób pielęgnowanie pewnej urazy, pewnej tradycji, nazwijmy to rodzinne, w jaki sposób on ogranicza tych ludzi, nie? W jaki sposób on wiąże ich emocje, ich myśli i tak dalej, i tak dalej. To, co widzimy, to, co jest istotne, to jest właśnie taka, to jest coś, co my robimy w momencie, kiedy to coś uczynimy, kiedy komuś wybaczymy, tak by zdejmujemy z siebie przede wszystkim ogromny ciężar.
Nasza audycja dobiega końca. Myślę, że warto ją zakończyć modlitwą do 12 kroków, z książki Modlitwy do 12 kroków, czyli Jak wyjść na prostą. To jest modlitwa, którą można znaleźć w książce 12 kroków dla dorosłych dzieci wydawnictwa Akuracik. No i pozwolę sobie ją przeczytać. Boże, pomóż mi pamiętać, że ten program dotyczy mnie i jest o mnie i dla mnie, albowiem czasem kusi mnie, żeby oskarżać, osądzić i obwinić innych wszystkich, tylko nie siebie. Powinienem zajmować się sporządzaniem listy skrzywdzonych, a tymczasem piszę w myślach listę krzywdzicieli. Czyżbym chciał w ten sposób uciec od spojrzenia w twarz bólowi, jakim sam zadałem? Pomóż mi się otrząsnąć i pokonać tę przeszkodę. Chcę uwolnić się od rozpamiętywania doznanych przeze mnie krzywd. Przebaczam tym, którzy się źle ze mną obeszli. Ich los oddaję w Twoje ręce, Boże. Do Ciebie należy wyrównywanie rachunków. Albo nie, Boże, poczekaj. Nie wymierzaj im kary. Jestem winny tak samo jak oni. I mnie także nie każ. pomóż mi wszystko naprawić. I takiego naprawienia życzymy Państwu. Do 9 kroku powrócimy w kolejnej audycji. A za dzisiejszą dziękuję Państwu bardzo. Razem ze mną w studiu był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
Tomasz Goska program realizował. Żegna się z Państwem Anna Kaszczyc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ludzkich uczuć.
Let's go.